Rozdział trzeci. Glina była chłodna i lepka. Pachniała dziwną czystością, jak na coś, co wykopano z ziemi. Z drugiej strony jednak została przecież poddana fachowej obróbce, nim trafiła do warsztatu Tajena. Usunięto z niej kamienie i zanieczyszczenia organiczne oraz bąbelki powietrza. Wystarczyło ją jedynie lekko zagnieść, żeby nadawała się do pracy. Zaniósł materiał na solidny stół, który właśnie do tego mu służył, po czym zaczął ugniatać go nasadą dłoni. Myślami odpłynął ku zmartwieniom związanym z ostatnimi wydarzeniami oraz ku perspektywom na przyszłość. Od ataku na wielkie targowisko minęły 3 dni i nie dotarły do niego żadne wieści od Rady. 3 dni. Czy poważnie potraktowano zagrożenie ze strony Murai? Wyobrażał sobie, jak w murajskich kupcach wciąż wrą chciwość i pragnienie utarcia nosa twórcom z dołem, a w imperatorze płonie żądza podboju. Jeżeli Rada uznała to zagrożenie za poważne, to czy nie informowała Tajena o niczym, bo jako cudzoziemcowi nie ufała mu na tyle, by powierzyć mu negocjowanie w jej imieniu? Gdyby wybrała swojego przedstawiciela spośród obywateli dołem, to czy imperator odmówiłby współpracy, jak sądziła Riel? Spojrzał w dół. Glina była już miękka i jednolita. Odkleił ją od stołu, a potem zaczął ugniatać dodatkowo w dłoniach. Dlaczego Riel jeszcze mnie nie odwiedziła? Może imperator, podobnie jak tutejsza rada, nie chciałby w jego imieniu przemawiał ktoś obcy? Riel nie była przekonana do tego pomysłu i mogła nie zaproponować władcy swoich usług. Tajen liczył jednak na to, że bez względu na rezultat Riel osobiście przekaże mu wieści. Chciał ją jeszcze raz zobaczyć, musiał jednak przyznać, że myśl ta wzbudza w nim zarówno zapał, jak i niepokój. Jest najpotężniejszym magiem, o jakim słyszałem. Potężniejszym ode mnie, a to oznacza, że potencjalnie jest niebezpieczna. Zwłaszcza, że nie jestem w stanie czytać w jej myślach, a ona może czytać w moich. Powinienem jej unikać. Mam zbyt wiele tajemnic. Na pewno w końcu się dowie, że krążące o mnie plotki są prawdziwe. Przeważnie. A jednak gdyby rzeczywiście dowiedziała się o tym z jego myśli, poznałaby także motywy jego postępowania. Zrozumiałaby, że nie miał wyboru i działał w dobrej wierze. Poza tym była jedyną znaną mu osobą podobną do niego. Nie tylko dlatego, że oboje byli potężnymi magami i potrafili czytać w myślach niemal każdej napotkanej osoby. Wiedział, że tak jak on pochodzi ze świata, którego nie dało się magicznie opuścić, gdyż był niezwykle ubogi w magię, a Rein zagarnął resztki tej mocy. Tajen podejrzewał również, że jedyne zasobne źródło magii w jego ojczystym świecie zostało opróżnione, gdy odszedł stamtąd po przygodzie z Killrakerem, a strzelisty zamek runął. Była zbiegiem, podobnie jak on. W ojczystych światach uznawano ich za zdrajców. Oboje byli młodzi i niedoświadczeni w porównaniu z większością nieśmiertelnych magów z innych światów. Gdyby przywódcy Murai i Doom o tym wiedzieli, nigdy nie wybraliby nas na swoich przedstawicieli. Westchnął. Co zatem zrobią? Czy imperator weźmie pod uwagę groźbę Tajena, czy ją zignoruje? Czy Rada zabroni Tajenowi dotrzymać słowa i pozbawić Murai magii, jeżeli imperator zaatakuje, a przywódcy Doom wybiorą wojnę, by nie korzystać z pomocy cudzoziemca? Uformował glinę w gładką, idealną kulę. Oszacował jej ciężar w dłoni oraz odległość od koła. Huknięcie nią o obrotową tarczę zawsze dawało mu satysfakcję. Zwłaszcza gdy, tak jak teraz, dobrze wycelował i glina lądowała na samym środku. Zaczerpnął odrobinę magii i skierował moc do kotła zamontowanego pod podłogą. Tłoki i zębatki zaczęły pracować, a ich energia poprzez ruchome ramię została przekazana do koła garncarskiego. Glina zaczęła się obracać. Tajen zmoczył dłonie i szmatę, po czym wycisnął solidną porcję wody na kulę gliny. Dodał wody raz jeszcze, a potem, dla pewności kolejny raz, oparł łokcie o kolana, pochylił się i ścisnął obracającą się masę między dłońmi. Jakie mam prawo, żeby się wtrącać? Zadał sobie pytanie. Czy 5 cykli zamieszkiwania w świecie usprawiedliwia wyrządzenie krzywdy innemu światu tylko po to, by ten pozostał taki, jaki mi się podoba? Nie mógł wrócić do domu. Nie miał więc wyboru i musiał ułożyć sobie życie gdzieś indziej. Lecz wszędzie, gdzie się znalazł, wszędzie, gdzie ludzie byli w stanie przeżyć lub dobrze prosperować, uważali się za panów danej ziemi. To pozostawiało tylko 2 wyjścia. Żyć według ich zasad lub je ignorować. Wybrał sobie miejsce, którego zasady mu odpowiadały, licząc na to, że w końcu zyska zaufanie i akceptację mieszkańców. 5 cykli było niczym w porównaniu do niezliczonych pokoleń, przez które miejscowi rzemieślnicy rozwijali swoje umiejętności i styl. Przecież ci ludzie na pewno woleliby ochronę zaprzyjaźnionego maga niż walkę w obliczu inwazji Murajczyków, uważających ich za nic nieznaczących sługusów. Być może najpierw spróbują obronić się samodzielnie. Obywatele Dome nie lubią mieć wobec nikogo zobowiązań, czy to finansowych, czy w postaci przysług. Podziwiam ich za to, nawet jeśli jest to irytujące. Może dobrze by było zapewnić ich, że jedynym, czego oczekuję w zamian, jest spokojne życie w ich świecie. Mógłby zrobić to listownie, a może lepiej byłoby osobiście? Regularnie dodając wody do gliny, delikatnie, lecz stanowczo uformował materiał w kształt gładkiej kopuły. Kiedy uznał, że jest idealnie symetryczna, zaczął ją ściskać, by się wydłużyła, a potem zgniótł ponownie w kule i tak jeszcze kilka razy. Podobnie jak ugniatanie, proces ten nadawał glinie bardziej jednolitą konsystencję, lecz zarazem wymagał większych ilości wody. Stopniowo glina stawała się coraz bardziej miękka i plastyczna. A jeśli Rada zgodzi się, bym przystąpił do pertraktacji? Jego dłonie drgnęły i musiał ponownie skupić się na symetrycznym uformowaniu materiału. Jak to ujęła Riel? Nie mam ani doświadczenia, ani przeszkolenia w takich sprawach. On także nie miał. Choć przez chwilę przewodził buntownikom, niewiele było okazji do negocjowania wśród ludzi, których łączył wspólny cel i gdzie nie było miejsca na kompromisy. Z drugiej strony Riel przez pewien czas żyła wśród podróżników, którzy umieli dobrze się targować. Czy to zapewniłoby jej przewagę podczas negocjacji? Może blefowała, twierdząc, że się na tym nie zna. Jednak jej największym atutem pozostawała zdolność czytania w umysłach. Którą z informacji wyczytanych z jego myśli mogłaby wykorzystać przeciwko niemu? Że posiada magiczną książkę, w której zawarto ogromną wiedzę? Baluka i Dali o niej wiedzieli. Każdy mag silniejszy od Baluki także mógł się o tym dowiedzieć, zaglądając w jego umysł. Tajen nie sądził, by jej istnienie udało się zachować w tajemnicy. Aby nie stracić Velli, postanowił się ukrywać i polegać na swojej magicznej przewadze. Riel dzięki swojej sile mogłaby mu ją jednak odebrać. Pozostało mu mieć nadzieję, że tego nie zrobi. Mogłaby zdradzić imperatorowi, że Tajen to szpieg Reina. Skoro jednak porozumienia z Valhanem były dla władcy korzystne, Tajen mógł jedynie zyskać w jego oczach. Riel mogłaby powiedzieć o tym Baluce, lecz Tajen potrafiłby wytłumaczyć się przed przyjacielem. Był pewien, że Baluka by zrozumiał. No, przynajmniej na to liczył. Wątpliwe, by Riel zaryzykowała spotkanie z Baluką, skoro szpiedzy daleko mogli obserwować odnowicieli. Jakie miał możliwości, by zyskać nad nią przewagę? Mógłby zdradzić Dalemu miejsce jej pobytu. Mógłby powiedzieć imperatorowi, że nie dopuściła do wskrzeszenia Reina. Nie mogę mu powiedzieć. Nigdy by się do mnie nie odezwała. Nie mogę nawet zagrozić, że mu o tym powiem. Nie dysponował żadnymi atutami. A gdyby tylko w ten sposób mógł ochronić Dome? Choć ona pragnęła pokoju między tymi dwoma światami, imperator mógłby oczekiwać, że Riel dobije targu na zasadach jak najbardziej dla niego opłacalnych. Tajenowi nie będzie łatwo pozostać z nią w dobrych stosunkach i jednocześnie ochronić Dome. ale znajdzie jakiś sposób. Bardzo chciał osiągnąć i jedno, i drugie, o ile ceramicy dadzą mu szansę. Glina była gotowa, gładka i podatna na ugniatanie. Położył koniuszki palców na szczycie bryły i nacisnął, tworząc otwór sięgający niemal powierzchni koła. Opryskał glinę wodą na tyle, by nadal była wilgotna, lecz by nie powstała kałuża, i zaczął rozciągać ją na boki. Dłonie z zewnątrz odpowiadała za kształt i kontrolowała gładkość ścianek. Kiedy koniuszkami palców dotarł do szczytu, przesunął je po krawędzi, by ją zaokrąglić. Potem zmoczył dłonie i zajął się wnętrzem miski. Sprawdzał i korygował kształt, jednocześnie znów zmierzając ku krawędzi. Po trzecim takim cyklu przerwał pracę. Na kole znajdowała się teraz prosta miska, której dno wciąż było przytwierdzone do jego powierzchni. Tajen sięgnął ku hakowi na boku koła i zdjął z niego drut z dwoma drążkami na obu końcach. Trzymając za drążki, rozciągnął drut i kciukami przycisnął go do powierzchni koła, a potem przeciągnął pod dnem miski, odcinając glinę. Kiedy dotarł do drugiego brzegu, naczynie zahaczyło się i przesunęło ku krawędzi koła, lecz Tajen zatrzymał drut, zanim spadło. Ujął miskę w dłonie i przeniósł na półkę, na której miała wyschnąć, po czym cofnął się o krok, by ocenić swoje dzieło. Nijaka miska, stworzona przez nijakiego garncarza. O ile przetrwa wypalanie i szkliwienie. Jeżeli uda się ją dobrze pokryć glazurą, być może miska wzniesie się nieco ponad swoje skromne początki. Tajen wiedział jednak, że jest zaledwie odrobinę lepsza niż wytwory wrzucane przez jego nauczycielkę do cebrzyka na odpady, z których wyrabiano potem formy do odlewów. Ale mnie to wystarczy, bo nie prowadzę renomowanego warsztatu. Westchnął, wzruszył ramionami i zaczął sprzątać. Po opuszczeniu Baluki i buntowników przed pięcioma cyklami szukał spokojnego miejsca, w którym mógłby się osiedlić, z dala od chaosu wywołanego śmiercią Reina. Pomysł zrównoważenia dobrem zła przywiódł go do Forio, świata uzdrowicieli. Kiedy jednak rozpoznał go jeden z byłych buntowników, musiał salwować się ucieczką. Zresztą nie miał zdolności uzdrowicielskich. Starając się skupić na nauce, marzył o Doom, gdzie kilkakrotnie spotykał się z Baluką i Reinem. O świecie pełnym gliny i garncarzy. Musiał znaleźć sposób, by zarobić na życie inaczej niż dzięki swojej mocy i magii mechanicznej. Garncarstwo do niego przemawiało. Było nierozerwalnie związane z ziemią. Prozaiczne, skromne. Znalazł więc w świecie Doom kraj, w którym ludzie mieli kolor skóry i posturę zbliżone do jego własnych, a potem zapłacił komuś, by go uczył. Lecz nie wszystko potoczyło się tak, jak się spodziewał. Gdy nabył już odpowiednich umiejętności i opanował pracę w glinie, okazało się, że nie ma do tego talentu. W miejscu, w którym zdolności garncarskie rozwijano do poziomu nieosiągalnego w większości światów, nikt nie chciał kupować naczyń przeciętnego, nijakiego garncarza, zwłaszcza gdy nabywcy dowiadywali się, że zrobił je cudzoziemiec. Naczynie stworzone w Doom przez kogoś z zewnątrz nie było prawdziwym doumiańskim naczyniem. Tajen uczył się i ćwiczył, lecz jego uwagę zaczęły przyciągać raczej narzędzia wykorzystywane przez garncarzy, zwłaszcza koła garncarskie, dlatego skoncentrował się głównie na ich ulepszeniu. Kwestionował każdą ich cechę lub jej brak. W końcu jego nauczycielka Porla miała dość narzekań i dała mu stare koło, by przerobił je jak mu się podoba. Chciał wypróbować kilka pomysłów i zabrał się do pracy. W ciągu kilku dni stworzył koło napędzane magią, nie zaś wodą albo siłą mięśni zwierząt czy ludzi. Ukrywał je przez niemal cały cykl w obawie, że jeśli dowiedzą się o nim kupcy z innych światów, zaczną rozsiewać plotki, aż w końcu ktoś rozpozna dzieło wynalazcy magii mechanicznej i zjawi się w Doom, by rozprawić się ze szpiegiem. Jednak podczas podróży na spotkania z Baluką i Dalim Coraz częściej zauważał, że magię mechaniczną wykorzystuje się w zwykłych czynnościach i wkrótce zdał sobie sprawę, że jego koła garncarskie stanowią zaledwie jedno z wielu jej zastosowań. Dlatego przedstawił prototyp nauczycielce. Porla była pod wrażeniem, lecz zachowała dystans. Poprosiła, by dla niej też takie zrobił. Dołączył kocioł oraz nauczył jednego z magów zajmujących się jej piecami, jak podgrzać wodę. Wkrótce opracowali metodę wykorzystywania ciepła z pieców do napędzania kół. W ciągu kilku miesięcy Tajen otworzył własny warsztat i szkolił pracowników w produkcji kół i kotłów oraz ich instalacji w całym świecie. Pod koniec piątego cyklu spędzonego w domu zarabiał już całkiem nieźle i zyskał lokalną sławę. Kiedy przybył do domu, sądził, że ciągle będzie upaprany gliną. Tymczasem co wieczór zmywał z siebie smar. Aby nie zaprzepaścić z trudem zdobytych umiejętności garncarskich, sprawdzał każde wyprodukowane w swoim warsztacie koło, choć musiał je dokładnie umyć przed przekazaniem klientowi. Oczyściwszy się z wszelkich pozostałości gliny, wrzucił ściereczki do zlewu, wytarł ręce, odwiesił fartuch i ruszył na górę. Zwykle wieczory spędzał na wspólnych posiłkach z przyjaciółmi w którejś z gospód. Kiedy nie miał planów towarzyskich, dłubał przy częściach, tworząc małe, nieszkodliwe insektoidy dla dzieci pracowników lub znajomych. Przez 3 dni, które upłynęły od ataku, mieszkańcy Alby w większości przebywali w domach i unikali miejsc publicznych, więc Tajen jadał w pojedynkę. Kiedy stanął na szczycie schodów, drgnął, słysząc niespodziewane stukanie. Odwrócił się i zszedł na parter. Gdy dźwięk rozległ się ponownie, Tajen zlokalizował jego źródło i podszedł do głównego wejścia. Uwolnił zmysły i z ulgą oraz zaciekawieniem dostrzegł posłańca. Otworzył drzwi. Torba przewieszona przez ramię mężczyzny nie była wypchana. Prawdopodobnie zatem doręczał właśnie jedną z ostatnich przesyłek. Wiadomość dla Tajena Wheelmakera. Podał Tajenowi niewielką paczkę, którą trzymał w dłoniach. Dziękuję. Odparł Tajen i wręczył posłańcowi monetę. Zamknął drzwi i obejrzał paczkę. Jej ciężar i rozmiar były aż nazbyt znajome. Rozerwał nasączoną woskiem tkaninę. Na jego dłoń wypadł niewielki, szkliwiony kafelek. Namalowano na nim małego owada. Cóż. Pomyślał, niezbyt trafna pora. Zapuszczanie się między światy było ostatnią rzeczą, na jaką miał ochotę, gdy w każdej chwili mogły nadejść wieści od Rady czy Riel. Z drugiej strony jednak było mało prawdopodobne, by Rada chciała się z nim skontaktować w nocy. Zapewne dotyczyło to i Riel. Bez trudu mogłaby się dowiedzieć, jaka pora dnia panuje właśnie w Albie. Skoro ich światy miały kontakty handlowe, w obu można było zdobyć kalendarze przedstawiające zależności dni, pór roku i lat. Kupcy z Murai szczycili się pamięcią do takich informacji na temat krajów, z którymi handlowali. W tej sytuacji nie było przeszkód, by spełnić prośbę Dalego o spotkanie. Kafelek był zielony, co oznaczało, że sprawa nie jest pilna, a jednak Dali rzadko z własnej inicjatywy proponował spotkania. Wystarczało, że Tajen kontaktował się z nim mniej więcej co ćwierć cyklu i przekazywał ważne wiadomości. Kilka razy, kiedy to Dali chciał się z nim widzieć, chodziło o ostrzeżenie Tajena przed niebezpieczeństwem. Dlatego teraz, po odkryciu zasadzki, Tajen nie mógł zakładać, że powód spotkania nie jest z nią związany. Wszedł do sypialni, przebrał się i przełożył wellę z wewnętrznej kieszeni wszytej w spodnie robocze do torebki, którą specjalnie na nią zrobił. Kiedy wsunął książkę pod koszulę, przez otwory w torbie poczuł na skórze jej kojące ciepło. Dzięki temu mogła patrzeć jego oczami, a między światami mogli ze sobą rozmawiać. Sprawdził pozostałe kieszenie. Żuczek nadal był w kurtce, którą Tajen miał na sobie w poprzedniej podróży. Tajen zaczerpnął magii i odepchnął się od świata. Pokój wyblakł niczym stara tkanina pozostawiona na słońcu. Tak jak poprzednim razem przed opuszczeniem dołu, Tajen szybko podążył zawiłymi ścieżkami ponad miastem i zanurkował na drugą stronę świata. Przeskakując między światami, cofał się, zataczał kręgi i przystawał, by zatrzeć ślady. Od dawna nie stosował takich środków ostrożności, lecz po nieudanej zasadzce uznał, że znów są niezbędne. Choć Baluka nigdy nie wierzył w pogłoski, że Tajen szpieguje dla Reina, niektórzy buntownicy byli innego zdania. Tajen pogrążył się w ich oczach, gdy nie poddał się próbie mającej potwierdzić jego niewinność. Przez kilka cykli po śmierci Reina podróżowanie między światami wiązało się z koniecznością zgubienia pościgu. Stopniowo do takich sytuacji dochodziło coraz rzadziej, a ostatnio nie musiał już przed nikim uciekać. Albo ścigający przekonali się, że zawsze będzie od nich szybszy i zrezygnowali, albo zajęli się ważniejszymi sprawami niż zemsta. A może w końcu uwierzyli Baluce? Gdyby tylko miał rację. Tajen poczuł znajome wyrzuty sumienia, które z czasem wcale nie malały. Po nich zaś odezwało się uparte przekonanie, że szpiegowanie dla Reina było w tamtym czasie jedyną rozsądną decyzją. Gdyby się na to nie zgodził, Rein by go zabił. Tajen wykorzystał swoje wpływy, by zapobiec konfrontacji buntowników z Reinem. A gdy nie był już w stanie dłużej ich powstrzymywać, koncentrował się na tym, by zminimalizować liczbę ofiar. Lecz mimo poczucia winy nie przestał szpiegować. Wszystkie tłumaczenia i wymówki zaczęły kotłować się w jego głowie. Pilnowanie Dalego, utrzymanie przyjaźni Baluki i chronienie przyjaciela. Musiał przyznać, że odczuwał pewną dumę. Potrafił zdobywać zaufanie innych. Poza konstruowaniem insektoidów mógł to być jego jedyny wrodzony talent. Dlaczego więc nie miałby go wykorzystać do dobrych celów? Ale czy do takich celów zalicza się niedopuszczenie do powrotu Valhanna? Zadał sobie pytanie. Z czasów szpiegowania dla buntowników wiedział, że tylu ludzi ucieszyłoby się z powrotu Reina, ilu byłoby niezadowolonych. Tego człowieka zarówno kochano, jak i nienawidzono. Uważano za potwora i wybawiciela, mistrza i sługę. Światy po jego śmierci zarówno zyskały, jak i ucierpiały, a w razie jego powrotu byłoby tak samo. Zastanawiając się nad wpływem tego wydarzenia na własną sytuację, Tajen uznał, że Rein byłby dla niego, tak jak wcześniej, zarówno źródłem zagrożenia, jak i dobroczyńcą. Valhan nie zabił go, gdy się spotkali po tym, jak Tajen pozbawił życia nowych potężnych magów. Dobili targu. Tajen miał zostać szpiegiem w zamian za to, że Valhan znajdzie sposób na wskrzeszenie Velli. Rein umarł, nim zdołał dotrzymać swojej części umowy. Lecz Tajen wiedział od Dalego, że władca światów poczynił pewne postępy i po wskrzeszeniu zamierzał dokończyć to, co zaczął. Sam Dali stanowił dowód, że Rein czasem oszczędza potężnych magów, jeśli okazywali się użyteczni i lojalni. Gdyby Valhan wrócił, Vella miałaby większą szansę na odzyskanie cielesnej postaci. Ale czy cena za to nie była zbyt wysoka? Czy złe uczynki Reina nie przeważyły dobrych? Oczywiście lepiej było czynić mniej zła niż dobra, lecz Tajen nie był w stanie stwierdzić, czy Valhanowi udało się to osiągnąć, ani czy w ogóle do tego dążył. Wśród światów zapanował chaos, gdy Rein przestał je kontrolować, ale na dłuższą metę mogłoby się okazać, że bez niego będą funkcjonowały lepiej. Albo będą dalej pogrążały się w chaosie, zginą kolejni ludzie i to Tajen będzie temu winien, bo nie pomógł Dalemu wskrzesić Valhanna. Co o tym sądzisz, Vello? Czy postępuje właściwie? Uważam, że robisz co w twojej mocy, by zachować bezstronność, odpowiedziała, a między światami jej słowa wyraźnie rozbrzmiały w jego głowie. W swojej obecnej sytuacji będziesz mógł zminimalizować szkody spowodowane powodzeniem Dalego, jednocześnie maksymalizując związane z tym szanse. To brzmi jak bardzo wyrachowany plan. Nazwałabym to raczej przezorną rozwagą. Znajdował się już niemal u celu pierwszego etapu podróży, zatłoczonej świątyni, gdzie ludzie wieszali wymalowane na tabliczkach prośby do bóstw na gałęziach wiekowych drzew. Tajen wylądował w odosobnionym zakątku, złapał oddech i wtopił się w tłum. Na mniejszym, a co za tym idzie, mniej popularnym drzewie odnalazł zakodowane instrukcje Dalego co do dalszej drogi. Kolejna podróż zabrała go do zrujnowanego starożytnego miasta wyłaniającego się spośród piasków ogromnej wydmy, gdzie niewielka zmiana w wyrytym na ścianie obrazie uczty powiedziała mu, dokąd ma się udać. Po drodze czekało go jeszcze kilka takich wskazówek. W przeciwieństwie do Tajena, Dali miał potężnych przyjaciół, którzy mogli przygotować dla niego te zawiłe ścieżki, oraz strażników wypatrujących każdego, kto mógłby go szukać i przekazujących ostrzeżenia. Zawsze, kiedy Tajen wracał między światy, zacierał za sobą ślady. Znacznie go to spowalniało. Z drugiej strony jednak niektóre wskazówki Dalego wymagały pokonania pewnych odcinków bez użycia magii, co także zabierało wiele czasu. Przy każdym spotkaniu z Dalim liczba światów, które musiał przebyć, była inna. Czasami było ich tylko kilka, czasami kilkadziesiąt. Pewien rzeźnik w prowincjonalnym miasteczku przekazał mu, by udał się piechotą do małej chatki w sąsiedniej wiosce. Uznałby ją za opuszczoną, gdyby nie dym unoszący się nad pokrytym trzciną dachem. Kiedy więc Dali otworzył drzwi, Tajen przystanął zaskoczony. Sądził, że będzie musiał przenieść się znacznie dalej. Choć Dali zmodyfikował swój wygląd, zapuścił brodę i posiwił włosy, Tajen rozpoznał go, nim zdążył zajrzeć w jego umysł. Postawa i ruchy Dalego ani trochę się nie zmieniły, a jego spojrzenie pozostawało niezachwiane nawet w chwilach, w których inni ludzie przez grzeczność lub z szacunku odwróciliby wzrok. Tak, to ja, rzekł Dali, a potem usunął się na bok i przytrzymał drzwi. Tajen wszedł do środka. Wnętrze chaty stanowiła pojedyncza izba z klepiskiem, na którym rozłożono tę samą trzcinę, co na dachu. W jednym końcu pomieszczenia na solidnej belce zawieszono łóżko, w drugim zaś stał stół, a przy nim dwa stołki. Po środku, w prostym kamiennym kręgu, płonął ogień, a dym błądził pod krokwiami, szukając drogi ujścia. Oczywiście nie był to dom Dalego. Wypożyczył go od właściciela na kilka godzin. Wskazał jeden z taboretów, a sam usiadł na drugim. Przez długą chwilę po zajęciu miejsca lekko zacierał ręce, zastanawiając się, od czego zacząć. Wzbudził tym wtajenie napięcie i niepokój, choć ten mógł obserwować jego rozważania. Masz mi coś do powiedzenia? Zapytał w końcu Dali, unosząc brwi. Tajen pokręcił głową, po czym zamarł, bo uzmysłowił sobie, że jednak jest inaczej. Choć w zasadzie tak. Kilka dni temu próbowałem zostawić wiadomość dla Baluki w jednym z umówionych miejsc i okazało się, że czeka tam na mnie trzech magów. Mars na twarzy Dalego był jedyną zewnętrzną oznaką zaskoczenia. Wiesz, skąd dowiedzieli się o tym miejscu? Nie, nie zostałem tam na tyle długo, by zdążyli o tym pomyśleć. Czy Baluka mógłby cię zdradzić? Może gdyby ktoś udowodnił mu, jaką naprawdę odgrywałem rolę wśród buntowników. Dali pokiwał głową, Tajen zaś z ulgą stwierdził, że to nie on zorganizował zasadzkę. Choć istniała możliwość, że jednak było inaczej, i Dali zablokował to wspomnienie. Podobnie jak wspomnienia o miejscu ukrycia zapisków z eksperymentów Reina związanych ze wskrzeszeniem. Dlaczego zatem chciałeś się spotkać? Dopytywał Tajen. Dali zacisnął zęby. Minęło 5 cykli. Tajen kiwnął głową. Widać było, że Dali jest sfrustrowany. Valhan mówił... Nie, dał mi do zrozumienia, że jeśli Riel nie przywróci go do życia, może zrobić to Tajen, wspominał Dali. Tajen jest jedynym napotkanym przeze mnie magiem, który dorównuje jej mocą. Chłopak jest już fizycznie dorosły, kontynuował Dali. Chciałbym coś z tobą uzgodnić. Musimy znaleźć dla Valhana inne ciało. Tajen nigdy nie czuł się komfortowo, wypowiadając imię Reina na głos. To było zbyt nieoficjalne. a jednak brzmiało naturalnie w ustach Dalego, który był najbliższą władcy światów osobą, znaną jako jego najwierniejszy. Choć nie tak bliską, jakby sobie tego życzył. Jego szczera miłość do Reina, mimo że nieodwzajemniona, a może właśnie dlatego, że nieodwzajemniona, jakimś sposobem sprawiała, że Tajenowi łatwiej było mu współczuć. Do tego dochodził rozdzierający żal, który wciąż Dalego nie opuszczał. Czy to dlatego szpiegowanie dla niego nie jest dla mnie tak uciążliwe? Łatwiej byłoby mu odmówić, gdyby był człowiekiem pozbawionym sumienia czy emocji. Widzę, że żałuje tego, co zrobił dla Reina. Myślę, że gdyby nie Walhan, byłby dobrym człowiekiem, a jednak szanuję jego oddanie. Nigdy nie twierdziłem, że musimy to zrobić. Łagodnie, lecz stanowczo poprawił go Tajen. Powiedziałem, że musimy znaleźć inny sposób. Nie zabiję kogoś tylko po to, by Reyn mógł zyskać nowe ciało. A jednak dla Velli byś to zrobił. Tajen pokręcił głową. Nie, rozmawiałem z Reynem na temat innych możliwości. Podejrzewam, że wybrał chłopca, bo nie zostało mu wiele czasu. Gdyby upozorowanie własnej śmierci nie było częścią jego planu, zbadałby inne sposoby. Dali się z nim nie zgadzał, ale nie wypowiedział swoich wątpliwości. Zbadałby, upierał się Tajen. To była część naszej umowy. Jeśli Tajen miał być szczery, to nie pamiętał dokładnych warunków tej umowy. Może wcale nie stwierdzała tego z taką dokładnością. Pamiętał jednak, jak Reyn przestrzegał go, że może metoda przywrócenia ciała Velli bez poświęcenia kogoś innego nie istnieje i w takiej sytuacji to Tajen miał zdecydować, co zrobią. Dali przeciągle westchnął. Cóż, i tak go tu nie ma. Jeśli chcesz kontynuować jego eksperymenty i sprawdzić je na Velli, być może będziesz miał ku temu okazję. Przywrócę swoje wspomnienia i przekażę ci wszystkie jego zapiski w zamian za pomoc we wskrzeszeniu go. Ale będzie ci wolno zająć się przywróceniem ciała Velli dopiero, gdy on będzie cały i zdrowy. Płomyk nadziei, który zapłonął w Tajenie, natychmiast zgasł. Nie zabiję nikogo tylko po to, żeby dowiedzieć się, jak kogoś nie zabić. Dali rozłożył ręce. Wystarczy zrobić to tylko raz. Nie. Tajen stłumił narastający gniew. Zachował stanowczy, lecz opanowany ton. Pomogę ci wskrzesić Reyna, jeśli poznam metodę, która nie będzie wymagała ofiary. Wiem, że oczekuję od ciebie większego zaufania niż ty ode mnie, ale tak musi być. Nikogo nie zamorduję, żeby sprowadzić go z powrotem. Wielu jeszcze zginie, jeśli będziemy dłużej zwlekali, przestrzegł Dali. Wszędzie robi się coraz bardziej niebezpiecznie. Wiele światów dąży do zguby. Wokół szaleją wojny. Ile czasu minie, nim te konflikty rozleją się po wszystkich światach? A ja nie... Zamilkł, pokręcił głową i kontynuował, choć obawiał się, że wyjawienie kolejnej informacji nie jest rozsądnym wyjściem. Nie wiem, jak długo przetrwa dłoń Walhana. Wygląda, jakby odrobinę się skurczyła. Jakby zanikała. Tajen popatrzył na Dalego ze zwątpieniem i współczuciem. Wyczytał z jego myśli, że mag ostatnio odblokował wspomnienie o miejscu ukrycia dłoni, by sprawdzić, czy jest bezpieczna. Lecz musiało upłynąć kilka dni, nim na powrót się ono uformowało. Dali obawiał się, że zatrze się na stałe, podobnie jak wspomnienia pozostałych informacji niezbędnych do wskrzeszenia Reyna. Tłumienie wspomnień było nieprecyzyjnym, niebezpiecznym procesem. Dali liczył na to, że widmo utraty wiedzy na temat przywrócenia Velli ciała przekona Tajena do przyjęcia jego propozycji. Zrozumiał jednak, że jeśli Tajen nie będzie mógł wykorzystać jedynej metody wskrzeszenia, ta wiedza na nic się nie zda. Odchylił się z westchnieniem. Nie muszę czytać ci w myślach, żeby wiedzieć, że nie przyjmiesz mojej propozycji. I nie muszę ci mówić, że bardzo chcę znaleźć sposób, by cię przekonać. Tajen wzruszył ramionami. Ta zasadzka, której uniknąłeś. Nie będziesz mógł teraz kontaktować się z Baluką? Są jeszcze inne miejsca, w których mogę zostawić wiadomość. Choć oczywiście będę musiał zachować ostrożność. Spytam swoich informatorów, czy słyszeli o tym, że znów ktoś cię szuka albo wyznaczył nagrodę. Nieśmiertelny mag sądził, że Tajen na pewno się zastanawia, czy to nie on zorganizował zasadzkę. Chociaż z pewnością zdaję sobie sprawę, że gdybym naprawdę chciał jego śmierci, sprowadziłbym całą armię magów, która by sobie z nim poradziła. A zatem to spotkanie wymagało od niego nie lata odwagi albo zaufania. Dali uznał jednak, że ta druga opcja jest mało prawdopodobna. Oblicze Tajena pozostało niewzruszone. Przyszło mu na myśl, że Dali mógł zorganizować zasadzkę, choć wydawało się to raczej niemożliwe, skoro był mu tak potrzebny. Czy wciąż muszę mieć na oku Balukę? Spytał Tajen. Tylko jeśli to bezpieczne. Stanowi powiązanie z Riel i chłopcem. Miałeś jakiś szczególny powód, by się z nim zobaczyć? Tak, ale to nic pilnego. Nie rozwinął tematu, a Dali nie dopytywał, przyjąwszy do wiadomości, że Tajen i tak nie powie mu wszystkiego. Byle tylko przekazywał mu ważne informacje. Zapadła niezręczna cisza. Tym różniły się spotkania z Dalim od spotkań z Baluką. Dali nie wdawał się w pogawędki, nie rozmawiał o sprawach osobistych. Baluka zawsze. Tajen zadumał się na chwilę. Wątpił, by udało mu się zmusić Dalego do rozmowy na temat Riel. A jednak może byłby w stanie. Dbam o to, by niektóre nasze spotkania miały charakter czysto towarzyski, wyjaśnił. Czasami po prostu rozmawiamy. Gdy odpływa gdzieś myślami, często dowiaduje się więcej, niż gdybym zadał mu bezpośrednie pytanie. Na przykład, kiedy mówi o Riel, nie zawsze wyjawia wszystko, co myśli. Naprawdę? Pod jakim względem? Z jego słów można wywnioskować, że to osoba bez wad. On jednak sądzi, że jest inaczej. Postąpiła nielojalnie wobec niego i Reina. Dali zmarszczył brwi. Zastanawiam się jednak, czy przekonując ją do złamania obietnicy danej Baluce, nie sprawiliśmy jednocześnie, że takie zachowania stały się dla niej bardziej dopuszczalne, albo nawet bardziej prawdopodobne. Czy w przypadku Reina jej zasady moralne nie stały w sprzeczności z oczekiwaną od niej lojalnością? Dali przytaknął. Być może. Moralność nie poparta czynami, zmiana stron spowodowana brakiem doświadczenia. Jego twarz rozjaśniło lekkie rozbawienie. To wszystko jest typowe dla ludzi młodych. Tajen uśmiechnął się krzywo. Ja też jestem młody i niedoświadczony. Od ciebie nie oczekuję lojalności, odparł Dali. Oczekuję jednak, że dotrzymasz swojej części umowy. Uśmiech znikł z jego twarzy i zastąpiło go zamyślenie. Zastanawiałem się także, czy nie popełniliśmy w jej wypadku błędu. Czy nie powinniśmy zawrzeć z nią wówczas umowy? Dlaczego tego nie zrobiliście? Valhan uznał, że to osoba, która się nie targuje. Chociaż wiem, że kiedy miała opuścić podróżników, zerwanie zaręczyn z Baluką nie przyszło jej łatwo. Dręczyło ją to, choć odczuwała ulgę, że wyzwoliła się z tamtej sytuacji. Wzruszył ramionami. Ale to już przeszłość. Uwagę Dalego przykuł ruch przed domem. Obok przejeżdżał wóz pełen świeżej trzciny, ciągnięty przez ponuro wyglądające przysadziste zwierzę. Chciałbyś jeszcze o czymś ze mną porozmawiać? Nie. W takim razie to wszystko. Dali wstał i odprowadził Tajena do drzwi. Bezpiecznej podróży. I przemyśl jeszcze moją propozycję. Nie wiem, w ilu światach ostatnio bywałeś. Może powinieneś się rozejrzeć. Może w miejscu, które obecnie jest twoim domem, panuje spokój. Ale zapewniam, że w innych jest inaczej. Teraz trudno to raczej nazwać spokojem, pomyślał Tajen. Może się rozejrzę. Udanej podróży, Dali. Wyszedł i usłyszał za sobą odgłos zamykanych drzwi. Ruszył po swoich śladach. Pod wpływem sugestii Dalego po jego karku przebiegł dreszcz. W ciągu ostatnich kilku cykli Tajen nie odwiedzał zbyt wielu światów. Choć podróżował przez mnóstwo, stanowiły zaledwie kamienie, po których przeskakiwał dalej. Nie zatrzymywał się, by przyjrzeć się zamieszkującym je ludziom i cywilizacjom. Być może borykały się z najróżniejszymi nowymi problemami, ale nie wiedział o nich, póki w miejscach zejścia do świata było bezpiecznie. Biorąc pod uwagę konflikt między Doum a Murai, łatwiej było uwierzyć, że pozostałe światy także pogrążają się we wojnach i innych przejawach przemocy. Dali był o tym przekonany. Ponadto niezachwianie wierzył, że jedyną osobą zdolną to powstrzymać jest Valhan. Tajen pokręcił głową. Mówiłem poważnie. Nikogo nie zamorduje, żeby sprowadzić Reina z powrotem. Może po prostu wystarczyliby ludzie zdeterminowani, by znaleźć inne niż zabijanie sposoby na rozwiązanie problemów poszczególnych światów. A może potrzeba było tylko czasu. Teraz był święcie przekonany, że Riel przystanie na jego propozycję.
Dobra, chyba przerwkę sobie zrobimy, co?